Jednakże w 1945 roku, w samym pępku naszego systemu prawnego, wysunięto przeciw nim następujące oskarżenia o działania mające na celu obalenie władzy rad robotniczo-chłopskich, o wtargnięcie z bronią w ręku na terytorium sowieckie, to jest o to, że nie wyjechali natychmiast z Rosji, o której w Piotrogrodzie oznajmiono, że jest sowiecka, o okazywanie pomocy międzynarodowej burżuazji, której nawet przez sen nie widzieli, o pełnienie służby w formacjach kontrrewolucyjnych rządów, to znaczy pod rozkazami swoich własnych generałów, którym całe życie podlegali. I wszystkie te paragrafy 58 artykułu wchodziły w skład kodeksu karnego, który nabrał mocy w 1926 roku, to znaczy 6-7 lat po zakończeniu wojny domowej. Klasyczny i nieludzki przykład działania prawa wstecz. Ponadto artykuł 2 kodeksu przewidywał, że ma on moc tylko wobec obywateli zatrzymanych na terytorium Republiki Rosyjskiej, ale ręka KGB dosięgła także nieobywateli i to we wszystkich krajach Europy i Azji. Nie mówmy tu już o przedawnieniu. Co do przedawnienia, to bardzo zręcznie przewidziano zawczasu, że do artykułu 58 nie ma ono zastosowania. Przedawnienie ma moc tylko w stosunku do naszych oprawców domowego chowu. Po co jątrzyć stare rany, którzy wyrżnęli wielokroć więcej rodaków, niż ich zginęło podczas całej wojny domowej. Mariuszkin przynajmniej odznaczał się dobrą pamięcią. Opowiadał ze szczegółami o ewakuacji noworosyjska. Barszcz zaś wpadł jakby w zdziecinnienie i gaworzył naiwnie, jaką ci to on sobie Wielkanoc urządził na Łubiance. Przez cały czas po niedzieli palmowej i przez cały wielki tydzień jadł tylko po pół porcji, resztę sobie odkładał, stopniowo zamieniając czerstwy chleb świeżym. W ten sposób zebrało mu się 7 porcji i 3 dni Wielkiej Nocy mógł sobie ucztować. Że ich teraz oskarżono i sądzono, wcale nie dowodzi, że mieli jakiekolwiek dawne winy na sumieniu. To tylko dowód mściwości sowieckiego państwa za to, że przed ćwierćwieczem sprzeciwili się komunizmowi, wiodąc za to później życie bezdomnych, wysadzonych z siodła wygnańców. Od tych niedołężnych mumii emigranckich różnił się bardzo pułkownik Konstanty Konstantynowicz Jasiewicz. Dla tego człowieka koniec wojny domowej nie oznaczał zapewne końca walki z bolszewizmem. Jak tam walczył, gdzie, jakimi sposobami, tego mi nie mówił, ale poczucie, że jest dalej w szeregach, miał chyba nawet w celi. U większości z nas kłębił się w głowach chaos pojęciowy. Łamały się i rozpływały linie poglądów. On zaś miał, jak się zdawało, jasne, wyrobione zdanie o tym, co go otaczało, przy tym ta wyraźna pozycja życiowa jakoś wpływała na jego cielesną siłę, na tężyznę, na stały dynamizm. Miał lat nie mniej niż 60, głowę łysą, bez jednego włoska. Przeszedł już przez śledztwo, czekał na wyrok, jak my wszyscy. Pomocy oczywiście nie miał znikąd, ale zachował młodą, nawet różowawą cerę. Jedyny w celi gimnastykował się co rano i mył zimną wodą pod kranem. My zaś staraliśmy się nie trwonić kalorii z naszej racji więziennej. Gdy tylko między narami zwalniało się przejście, nie przepuszczał okazji i nawet tych 5-6 metrów wykorzystywał dla ruchu, wciąż wybijając krok za krokiem ze swoim profilem jak wybitym na monecie, ze skrzyżowanymi na piersi rękoma i jasnym spojrzeniem młodych oczu, patrzących tak, jakby ścian nie było. Myśmy się wciąż dziwili wszystkiemu, co z nami tu robią. Dla niego zaś wszystko, co się działo, było zgodne z oczekiwaniami. Dlatego był on w celi zupełnie osamotniony. Jego zachowanie się w więzieniu mogłem ocenić, gdy minął rok. Znów znalazłem się w Butyrkach, i w jednej z tych samych cel, 70., spotkałem się z młodymi towarzyszami Jasiewicza z tej samej sprawy. Byli już po wyroku. Dostali po 10 i 15 lat. Wyrok dla całej grupy przepisany był na cienkiej przebitce i nie wiadomo dlaczego dostali oni kopię do ręki. Pierwszy w spisie był Jasiewicz. Skazano go na rozstrzelanie. Oto co więc przewidywał, co widział przez mury swoimi niestarzającymi się oczyma, podczas gdy chodził od ściany do ściany, tam i z powrotem. Ale świadomość, że wierny był swojej drodze życiowej, świadomość, której sobie nie wyrzucał, dawała mu niezwykłą siłę. Wśród emigrantów był również mój rówieśnik, Igor Trońko. Zaprzyjaźniliśmy się. Obaj byliśmy osłabieni, wymiędleni, żółto-szara skóra i kości. Dlaczego w gruncie rzeczy tak się zapuściliśmy? Myślę, że przez poczucie duchowego zagubienia. Obaj chudzi, tykowaci, że byle podmuch letniego wiatru zbijał nas prawie z nóg na butyrskich spacernikach. Chodziliśmy zawsze w jednej parze, ostrożnym, starczym krokiem i porównywaliśmy równoległe drogi naszego życia. Tego samego roku urodziliśmy się obaj na południu Rosji. Jeszcześmy obaj byli przy piersi, kiedy los sięgnął do swojej zaszarganej torby, aby wyciągnąć z niej dwie słomki. Dla mnie krótszą, dla niego dłuższą. I oto jego kłębek potoczył się za morze, chociaż jego ojciec dziwny był białogwardzista. Był zwykłym, biednym telegrafistą. Nazwyczaj mnie ciekawiła możliwość wyrobienia sobie, poprzez jego zwierzenia, poglądu na życie moich rówieśników, którzy tam się znaleźli. Gdy podrastali, rodzice otaczali ich staranną opieką, mimo skromnych albo nawet kusych możliwości materialnych. Byli wszyscy doskonale wychowani. Otrzymali możliwie najlepsze wykształcenie. Rośli, nie wiedząc, co to znaczy strach i ucisk. Chociaż pewien autorytatywny nacisk białych organizacji odczuwali, póki nie stanęli na własnych nogach. Rośli tak, jakby grzechy stulecia, co poraziły całą młodzież europejską, wysoki wskaźnik przestępczości, lekkomyślność, brak koncepcji, marnotrawienie życia, nie imały się ich, ponieważ wyrastali jakby w cieniu nieszczęścia, które spadło na ich rodziny. Gdziekolwiek mieszkali, w jakimkolwiek kraju, zawsze tylko Rosję uważali za swoją ojczyznę. Ich rozwój duchowy wspierał się na literaturze rosyjskiej, tym bardziej kochanej, że za jej zasięgiem kończyła się też ojczyzna i że ojczyzna fizyczna za nią nie stała. Współczesne piśmiennictwo było dla nich dostępne w stopniu i rozmiarze o wiele większym niż nam, ale właśnie książki sowieckie rzadko do nich docierały i ich brak odczuwali szczególnie ostro. Wydawało się im, że głównie przez to nie są w stanie pojąć tego, co jest samą istotą Związku Sowieckiego, jego świetnością i urokiem. To zaś, co do nich dociera, jest skażone, skłamane, niepełne. Ich pojęcia o naszym prawdziwym życiu były bardzo zielone, ale tak tęsknili za krajem, że gdyby w 1941 roku ich wezwano, to wszyscy by tłumnie ruszyli do Armii Czerwonej i słodziej by im było życie przy tym oddać, niż go bronić. Ci młodzi, 25- i 26-letni ludzie, już wysunęli i obronili z dużym przekonaniem kilka stanowisk myślowych. Tak więc grupa Igora należała do nieprzesądzających. Deklarowali oni, że ci, którzy nie dźwigali wraz z krajem rodzinnym całego skomplikowanego ciężaru minionych dziesięcioleci, nie mają żadnego prawa, by przesądzać, decydować z góry o przyszłości Rosji, a nawet proponować czegokolwiek. Winni tylko iść tam i wszystkie siły poświęcić dla realizacji tego, na co zdecyduje się rosyjski lud. Sporośmy przegadali, leżąc na jednych narach. O ile mogłem, o tyle wniknąłem w jego świat i spotkanie to, inne spotkania to potwierdziły, dało mi przekonanie, że odpływ znacznej części duchowych sił, jaki miał miejsce podczas wojny domowej, zabrał nam dużą i ważną gałąź rosyjskiej kultury. I każdy, kto naprawdę ją kocha, będzie dążył do ponownego zjednoczenia tych dwóch gałęzi, krajowej i zagranicznej. Tylko wówczas kultura nasza osiągnie pełnię, tylko wtedy przejawi zdolność do niezakłóconego rozwoju. Marzę, by dożyć tego dnia. Słaby jest człowiek. Słaby. Koniec końców, Nawet najbardziej uparci z nas pragnęli tej wiosny zmiłowania. Krążyła taka anegdota. Oskarżony, co macie do powiedzenia w ostatnim słowie? Proszę posłać mnie, gdzie tylko chcecie, byleby tam była władza słowiecka i słońce. Nie to nam groziło, że nas pozbawią sowieckiej władzy, lecz że pozbawią nas słońca. Nikt nie miał ochoty na koło podbiegunowe, szkorbut i głód. Nie wiedzieć, czemu kwitnęła w celach legenda Altaju. Ci nieliczni, którzy tam już byli, a jeszcze bardziej ci, którzy tam nigdy nie bywali, wmawiali towarzyszom niedoli sny pełne muzyki. Altaj to dopiero kraina. Syberyjskie przestrzenie, ale klimat łagodny. Rzeki miodem płynące wśród pszenicznych brzegów. Step i góry, stada owiec, dziczyzna, ryby, ludzie, ludne, bogate wsie. Ach, zaszyć by się w tej głuszy. Posłuchać czystego, dźwięcznego piania kogutów w przejrzystym powietrzu. Pogłaskać dobry, poważny pysk koński. I niech diabli porwą wielkie problemy. Niech się o nie troszczy ktoś inny, ktoś głupszy od nas. Odpocząć by tam od wyzwiska śledczego, od nudnego gmerania w twoim życiu, od zgrzytu więziennych rygli, od celi z jej stęchłym zaduchem. Tylko jedno życie mamy, takie nikłe, takie krótkie, a my je w zbrodniczy sposób posyłamy pod kule czyichś karabinów maszynowych, albo tytłamy je, Bogu ducha winne, w brudach politycznego śmietniska. Zdaje się człowiekowi, że tam, na Altaju, mógłby żyć w najniższej, nawet najciemniejszej chatynce na skraju wsi pod samym lasem. Nie po chrust, nie po grzyby, tylko tak po prostu poszedłby do tego lasu i objąłby dwa pnie, miłe moje. Nic mi nie trzeba więcej. Sama już wiosna nawoływała do miłosierdzia. Tej wiosny kończyła się taka ogromna wojna. Widzieliśmy, że nas, aresztantów, płyną miliony i że mnogie jeszcze miliony spotkamy w obozach. Toć być nie może, aby ludzi zostawiono za kratami po największym w świecie zwycięstwie. Trzymają nas tylko tak sobie dla postrachu, żebyśmy czasem nie zapomnieli. To jasne, że będzie wielka amnestia i wszystkich nas szybko wypuszczą. Ktoś nawet przysięgał, że sam czytał w gazecie odpowiedź Stalina na pytania jakiegoś amerykańskiego korespondenta, jak się nazywał, nie pamiętam, gdzie było powiedziane, że po wojnie będzie u nas taka amnestia, jakiej jeszcze świat nie widział. I innemu sam śledczy z całą pewnością mówił, że będzie u nas wkrótce powszechna amnestia. Dla śledztwa takie pogłoski były korzystne. Osłabiały one naszą wolę. Czort z nimi, podpiszemy, to i tak nie na długo. Ale do miłosierdzia trzeba rozumu. Nie słuchaliśmy tych niewielu trzeźwych wśród nas, którzy krakali, że nigdy w ciągu ćwierci stulecia nie zdarzyła się amnestia dla politycznych i że nigdy jej nie będzie. A jeszcze jakiś znawca więzienny, zwykle konfident, rwał się do sprzeczki, ależ w 27 roku, na dziesięciolecie października, wszystkie więzienia były puste, wywieszono na nich białe flagi. Ten wstrząsający miraż białych flag na więzieniach, dlaczego właśnie białych, szczególnie wzruszał. Z okazji amnestii w 1927 roku wypuszczono 7,3% więźniów. To cyfra wiarygodna. Jak na dziesięciolecie to niezbyt wielu. Z więźniów politycznych podlegały amnestii kobiety z dziećmi i ci, którym zostało jeszcze po parę miesięcy kary. W izolatorze górnouralskim na przykład na 200 więźniów wypuszczono jakiś tuzin. Ale w trakcie operacji już pożałowano tej mizernej amnestii i zaczęto ją zamazywać. Niektórych zatrzymano, innym zamiast pełnej wolności dano minus, to znaczy ograniczenia prawa do osiedlenia się w szeregu miast. Machaliśmy ręką na tych rozważnych, którzy pośród nas byli i wyjaśniali, że właśnie dlatego siedzimy milionowymi masami, bo wojna się skończyła. Na froncie już nic po nas, na zapleczu jesteśmy niebezpieczni, na dalekich zaś budowlach Bez takich jak my ani jedna cegła nie zostanie położona. Nie starczało nam samozaparcia, aby wniknąć, jeśli nie w okrutne zamiary, to przynajmniej w gospodarcze kalkulacje Stalina. Któż to teraz po demobilizacji chciałby porzucić rodzinę, dom i jechać na Kalymę, na Workutę, na Syberię, gdzie nie ma jeszcze ani dróg, ani domów? Była to już prawie tylko kwestia zlecenia dla komisji planowania, dać MWD cyfry kontrolne, żeby wiedzieli, ilu mają wsadzić. Amnestia. Wspaniałomyślnej i szerokiej amnestii oczekiwaliśmy i pragnęliśmy jej. A podobno w Anglii nawet na rocznicę koronacji, to znaczy co roku, jest amnestia. Amnestia dla wielu politycznych ogłoszona była także na 300-lecie panowania Romanowów. Więc czy można uwierzyć, że teraz, po zwycięstwie na miarę stulecia i nawet więcej niż stulecia, stalinowski rząd będzie tak małostkowy i tak mściwy, żeby pamiętać o każdym potknięciu się, każdym poślizgnięciu każdego ze swoich nędznych poddanych? Jest to prawda prosta, lecz dochodzi się do niej przez cierpienie. Błogosławione są nie wojny zwycięskie, lecz przegrane. Zwycięstwa potrzebne są rządom, klęski ludom. Po zwycięstwie chce się dalszych zwycięstw. Po klęsce chce się wolności i zwykle się ją zdobywa. Klęski potrzebne są ludom tak jak cierpienia i nieszczęścia poszczególnym ludziom zmuszają do pogłębienia życia wewnętrznego, do wzniesienia się w życiu duchowym na wyższy poziom. Połtawska wiktoria była dla Rosji nieszczęściem. Pociągnęła za sobą 2 stulecia wielkich napięć, spustoszeń, ograniczeń wolności i coraz to nowych wojen. Klęska połtawska okazała się dla Szwedów zbawienna. Straciwszy ochotę do wojen, Szwedzi uczynili swój kraj najbardziej kwitnącym i wolnym w Europie. Tak bardzo przyzwyczailiśmy się do dumy z powodu naszego zwycięstwa nad Napoleonem, że uchodzi naszej uwagi, iż właśnie dzięki temu chłopi nasi nie zostali wyzwoleni o pół wieku wcześniej. Francuska okupacja nie groziła zaś Rosji realnie, a wojna krymska przyniosła nam wolność. Tej wiosny wierzyliśmy w amnestię, ale wcale nie byliśmy tu oryginalni. Gdy pomówi człowiek ze starymi więźniami, to stopniowo staje się dla niego jasne, że tęsknota za zmiłowaniem i wiara w zmiłowanie nigdy nie opuszcza szarych murów więziennych. Dziesięciolecie po dziesięcioleciu rozmaite potoki aresztanckie zawsze czekały i zawsze wierzyły to w amnestię, to w nowy kodeks, to w ogólną rewizję spraw i pogłoski te zawsze z pełną wprawy ostrożnością podtrzymywane były przez organy. W związku z każdą rocznicą października, śmierci lub urodzin Lenina, dniem zwycięstwa, dniem Armii Czerwonej, dniem Komuny Paryskiej, każdą nową sesją WCIK, zakończeniem każdej 5-latki, z każdą sesją plenarną Sądu Najwyższego, zawsze wyobraźnia aresztancka oczekiwała zesłania na ziemię anioła wolności. Im bardziej szalone były aresztowania, im szersze, homeryckie, nieogarnięte umysłem rzeki więźniów, tym większą wiarę w amnestię rodziły, zamiast trzeźwości. Wszystkie źródła światła można w tym czy innym stopniu porównać ze słońcem. Słońce zaś nie da się porównać z niczym. Tak samo każda nadzieja w świecie da się porównać z nadzieją na amnestię. Tylko ta nadzieja nie da się z niczym porównać. Wiosną 1945 roku każdego przybysza cała cela pytała przede wszystkim, co słyszał o amnestii. A jeśli 2-3 brano z celi z rzeczami, znawcy od razu zaczynali analizować ich sprawy i konkludowali, że to najlżejsze wypadki, że ich zabrano, bo idą na wolność. To jasne. Zaczęło się. W wychodku, w łaźni, w tych więziennych urzędach pocztowych, wszędzie nasi aktywiści szukali śladów i napisów dotyczących amnestii. I nagle w sławetnym fioletowym przedsionku Butyrskiej Łaźni w początkach lipca przeczytaliśmy wspaniałe proroctwo, wypisane mydłem na fiołkowej glazurze wysoko nad głową, a więc jeden stanął drugiemu na barkach, żeby tylko napisu dłużej nie ścierano. Hurra! 17 lipca amnestia. Ileż była radości! Toć gdyby nie wiedzieli dokładnie, to by nie napisali. Wszystko, co w naszych ciałach biło, tęskniło, krążyło, teraz zamierało z raptownej radości na myśl, że zaraz otworzą się drzwi. Ale do miłosierdzia trzeba rozumu. W połowie lipca dozorca korytarzowy posłał pewnego starca z naszej celi do sprzątania klozetu i tam w cztery oczy, nie zdobyłby się na to przy świadkach, zapytał, patrząc ze współczuciem na jego siwą głowę, z jakiego artykułu, ojciec? Z 58. Ucieszył się stary, po którym płakały w domu trzy pokolenia. Nie podpadasz, westchnął strażnik. Bzdura, powiedziano w celi. Strażnik po prostu się nie zna. W tej celi siedział młody kijowianin, Walenty, nie pomnę nazwiska, o wielkich, pięknych, kobiecych oczach. Był steroryzowany śledztwem. Był to na pewno jasnowic, może tylko dzięki ówczesnemu swemu podnieceniu. Nie jeden raz krążył rankami po celi i mówił: dziś wezmą ciebie i ciebie, widziałem we śnie. I brali. Właśnie tych. Zresztą dusza więźnia tak skłonna jest do mistyki, że na jasnowidzenie reaguje prawie bez zdziwienia. 27 lipca Walenty podszedł do mnie. Aleksandrze, dziś kolej na nas. I opowiedział mi swój sen ze wszystkimi atrybutami snów więziennych, most nad ciemną strugą i krzyż. Zacząłem się pakować i dobrze zrobiłem. Po rannej herbacie wywołano nas obu. Cela żegnała nas serdecznymi życzeniami. Wielu było przekonanych, że idziemy na wolność. Z analizy naszych lekkich spraw to właśnie wynikało. Człowiek może całkiem szczerze nie dawać temu wiary, nie pozwalać sobie na nią, bronić się ironią, ale rozpalone kleszcze, a goręczych nie ma na świecie, nagle ścisną mu duszę. A jeżeli to prawda? Zebrano nas ze 20 z różnych cel i z początku zaprowadzono do łaźni. Na każdym zakręcie życiowej drogi więzień przede wszystkim powinien przejść przez łaźnię. Mieliśmy tam dość czasu, chyba z półtorej godziny, by zająć się zgadywaniem i porozmyślać trochę. Później dopiero nas, wyparzonych, rozmiękłych, poprowadzono przez szmaragdowy ogródek wewnętrznego butyrskiego podworca, gdzie ogłuszająco ćwierkały ptaki, były to chyba tylko wróble, zaś zieleń drzew wydawała się nieznośnie ostra oczom, co dawno już się od niej odzwyczaiły. Nigdy oczy moje z taką mocą nie wchłaniały zieleni listowia jak tej wiosny. I niczego w moim życiu nie widziałem, co podobniejsze byłoby do Bożego raju niż ten butyrski ogródek, a nie trzeba było więcej niż 30 sekund, aby przeciąć go asfaltową ścieżką. Doprowadzeni zostaliśmy na butyrski dworzec, czyli punkt przyjęć i ekspedycji aresztantów. Nazwa bardzo trafna. Ponadto główny westybul rzeczywiście przypomina tam dworzec, gdzie nas wpakowano do obszernego, szerokiego boksu. Panował w nim półmrok. Powietrze było czyste, świeże. Jedyne maleńkie okno umieszczone było wysoko, ale nie miało żelaznego kagańca. Wychodziło zaś na ten sam słoneczny ogródek i zza uchylonej ramy dochodził ogłuszający ptasi świergot. A w szparze kołysała się zielona gałązka, obiecująca nam wszystkim wolność i powrót do domu. Widzicie? Także w takim dobrym boksie nigdyśmy nie siedzieli, to nie przypadek. A wszyscyśmy podlegać mieli tylko OSO, czyli kolegium specjalne przy GPU NKWD. Znaczyć by to mogło, że siedzimy za jakieś bagatele. Przez 3 godziny nikt nami się nie interesował, nikt nie otwierał drzwi. Krążyliśmy po boksie i znużeni przysiadaliśmy na klinkierowych ławkach. A gałązka ciągle się chwiała. Wciąż chwiała się za uchylonym oknem i wróble przekrzykiwały się jak oszalałe. Nagle zajazgotały drzwi i wywołano jednego z nas, cichego buchaltera lat 35. Wyszedł. Drzwi znów się zamknęły. Jeszcze szybciej jęliśmy krążyć po dnie naszego pudełka. Wszystko nas piekło. Znów ten łoskot. Wywołano drugiego. Tamtego znów wypuszczono. Z twarzy jego uszło życie. Jego rozwarte oczy były ślepe. Niepewnymi ruchami, chwiejnym krokiem przesuwał się on po gładkiej podłodze boksu. Kontuzja? Dostał po głowie dechą do prasowania? No i co, no i co? Pytaliśmy truchlejąc. Jeśli nie wstał właśnie z elektrycznego krzesła, to w każdym razie dostał wyrok śmierci. Głosem obwieszczającym koniec świata buchalter wykrztusił. 5 lat. I znów zagrzmiały drzwi. Tak szybko wracali, jakby ich wyprowadzono do wychodka za małą potrzebą. Ten wrócił rozpromieniony. Na pewno dostał zwolnienie. No, 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 no. Skupiliśmy się przy nim, a nadzieja znów w nas wstąpiła. Zamachał ręką, dusząc się ze śmiechu. 15 lat. To było zbyt niedorzeczne, żeby człowiek mógł od razu uwierzyć. W stacji pomp. W sąsiednim boksie butyrskiego dworca, w ogólnym znanym boksie kipiszowym, rewidowano tam przybywających aresztantów i duże wymiary sali pozwalały 5-6 strażnikom obrabiać do 20 zeków w jednej partii. Teraz nie było nikogo. Grubo ciosane stoły rewizyjne były puste i tylko z boku, pod lampą, siedział przy małym, dostawionym stoliku schludny, czarnowłosy major NKWD. Wyraz cierpliwej nudy o to, co było wypisane na jego twarzy. Tracił czas na próżno, zeków wprowadzano i wyprowadzano pojedynczo. Zebrać podpisy można było znacznie prędzej. Wskazał mi taborecik po drugiej stronie stołu, zapytał o nazwisko. Z prawej i lewej strony kałamarza leżały przed nim stosiki białych papierków jednakowej wielkości, po pół arkusika tego formatu właśnie, jakiego używają w administracji domu na zaświadczenia opałowe, a w urzędach na upoważnienia do zakupu materiałów biurowych. Major przewertował prawy stosik, znalazł papierek mnie dotyczący. Wyciągnął go, odczytał tekst pośpiesznie i obojętnie. Zrozumiałem, że dostałem 8 lat i natychmiast zaczął na odwrocie pisać wiecznym piórem, że decyzję zakomunikowano mi takiego a takiego dnia. Serce mi nie zabiło nawet na pół taktu prędzej. Takie to wszystko było zwyczajne. To miał być mój wyrok, decydujący, przełomowy punkt mojego życia? Chciałem nawet się przejąć, odczuć głębiej ten moment, ale nie dawałem rady. A major już podsunął mi arkusik odwrotną stroną i uczniowska obsadka za 7 kopiejek z marną stalówką, z paprochem wyłowionym z kałamarza już leżała przede mną. Nie, muszę przeczytać sam. No co, ja bym was oszukiwał? Leniwie odparł major. No dobrze, czytajcie. I niechętnie wypuścił kartkę z palców. Obróciłem ją i zacząłem studiować specjalnie powoli, nawet nie słowo po słowie, tylko litera po literze. Napisane to było na maszynie, ale miałem w ręku nie pierwszy egzemplarz, tylko kopię.